10 minut później 7, więc poranek w nety, czas zacząć najwyższy. Wczoraj wyjechaliśmy z Kielc i skierowaliśmy się na południe. Dojechaliśmy do Lublina, drugi przystanek na naszej radiowej trasie, województwo lubelskie, stolica tego województwa. Miasto, które zaskakuje, bo miasto z opinią różną, a w rzeczywistości przepiękne, przynajmniej na Starym Mieście, bardzo, bardzo ładne i bardzo efektowne, oczywiście ujmujące za serce. Ja Państwu obiecuję jeszcze dzisiaj spacer o godzinie 7.45, można nastawić zegarek. Udamy się na radiowy spacer po Starym Mieście i po historii Lublina, historii związanej z pierwszą Rzeczą Pospolitą, Rzeczą Pospolitą obojga narodów, miastem wielokulturowym, więc jeszcze przed nami taki element historyczny, no ale zanim to nastąpi, opiszemy sobie teraźniejszość polityczną w mieście Lublinie. W studio już jest pierwszy gość, Tomasz Nieśpiał, dziennikarz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Radio Lublin. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
No to któż rządzi obecnie w Lublinie?
No, w Lublinie oczywiście Krzysztof Żuk, prezydent Platformy Obywatelskiej, rządzi już drugą kadencję, no i rządzi z nadzieją na trzecią, już to jako pierwszy z kandydatów czy potencjalnych kandydatów ogłosił ten start. Krzysztof Żuk, który może tak jakbym miał okazję pewne tło historyczne nakreślić, no to rządzi od 2010 roku. Wtedy wygrał w drugiej turze. To była jego pierwsza kadencja i wtedy cieszył się. Wprawdzie pierwszą turę przegrał nieznacznie z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, ale wtedy było dużo kandydatów w ogóle i trzecia osoba wtedy kandydowała, wówczas znana parlamentarzystka Izabela Sierakowska. Ona prawie 18% głosów zdobyła, więc te głosy się wtedy rozproszyły 4 lata później. Można powiedzieć, Krzysztof Żuk w cuglach wygrał jako jeden z tych prezydentów jakby niekojarzonych jeszcze stricte z samą partią, chociaż on rzeczywiście był od zawsze kandydatem partyjnym.
Był kiedyś wiceministrem finansów, był w rządzie Donalda Tuska.
Tak, w 2007-2009 rok wiceminister Skarbu Państwa.
Skarbu Państwa, więc był rzeczywiście osobą politycznie zaangażowaną, nie był samorządowcem takim z krwi i kości, który od lat tutaj pełni
nie był samorządowcem,
władarza.
Tylko dodam, że on wcześniej miał też za sobą karierę, był dyrektorem wieloletnim, dyrektorem lubelskiej delegatury, kiedy te delegatury istniały. Delegatury właśnie Skarbu, Ministerstwa Skarbu Państwa w Lublinie.
No to skoro Skarb Państwa i pieniądze, to od tych pieniędzy zaczniemy. Czy pan redaktor się orientuje, jak wygląda kasa miasta? Czy to jest tak, że po 8 latach rządów pana prezydenta Żuka finanse Lublina są w dobrej kondycji?
To zawsze jest pytanie, na które każdy może odpowiedzieć zupełnie w drugą stronę. Bez wątpienia finanse miasta, jednym z głównych problemów finansów miasta to jest oczywiście ogromne zadłużenie. Ono dzisiaj wynosi 1,5 miliarda złotych.
Przy rocznym budżecie, który oscyluje jakich kwot?
To jest kilka miliardów, to jest 2-3 miliardy, 2-miliardowy budżet, który...
Czyli Lublin przekroczył tą magiczną granicę 50% zadłużenia, tak, wobec rocznych dochodów.
I zresztą cały czas te problemy związane właśnie z zadłużaniem są prezydentowi przypominane nie tylko przez opozycję, nie tylko przez oponentów politycznych, ale także przez niezależnych ekspertów, organizacje pozarządowe. Jednym z takich naczelnych projektów Fundacji Wolności z Lublina, która prężnie działa tutaj, jeśli chodzi o taką jawność życia publicznego.
Rzeczywiście to jest ewenement. Wyjechaliśmy z Kielc, gdzie sytuacja i tak zwanych watchdogów, czyli fundacji czy organizacji społecznych, które kontrolują władzę, zwłaszcza władzę lokalną, ale także mediów, była słaba, była zła. Tutaj w Lublinie, jak się wchodzi, to gdzieś tam, kiedy szuka się informacji o władzach samorządowych, to niemalże od razu trafia się na Fundację Wolność i na prężnie działający watchdog, prężnie działające społeczeństwo obywatelskie, które patrzy władzy regularnie na ręce.
Tak, to prawda i myślę, że to, co pan powiedział, czyli ten ewenement, to wcale nie są słowa przesadzone. Fundacja Wolności, niezależnie jeśli czego dotyczy sprawa, niezależnie kogo dotyczy sprawa, jeśli dotyczy to publicznych pieniędzy, publicznych instytucji, to tę swoją misję watchdogową realizuje w sposób nieprawdopodobnie rzetelny. My oczywiście to widzimy też jako dziennikarze tutaj w Lublinie i korzystamy z tych ich ustaleń, z tych ich raportów, analiz, komentarzy, bo to jest naprawdę cenne źródło informacji, co istotne, obiektywnej, niezależnej informacji. No to... Także ja tylko dopowiem, że ta działalność fundacji to jest właśnie ta działalność także związana z dbaniem o pokazanie, ile ten dług rzeczywiście wynosi, różnego rodzaju akcje właśnie fundacji, które pokazują ten dług, bieżący dług Lublina. Zresztą nawet niedawno Fundacja Wolności zgłosiła taki projekt w ramach budżetu obywatelskiego dotyczącego właśnie pokazywania na bieżąco długu Lublina.
Jeszcze o Fundacji Wolności i o Wolnej Lubelszczyźnie będzie okazja porozmawiać około godziny 9, kiedy będzie jeden z członków tej organizacji naszym gościem. Przejdźmy do tych, którzy są kontrolowani, czyli do władzy lokalnej. Tomasz Żuk, prezydent, druga kadencja.
Krzysztof Żuk.
Krzysztof Żuk podpisywał kiedyś porozumienie na lata 2014.
Kontrakt dla Lublina, tak zwany.
2014-2018 kontrakt, który jest zrealizowany. Pan prezydent może się pochwalić. Obiecałem, zrealizowałem.
Po części tak, po części nie. Miało nie być o Fundacji Wolności, ale także to skrzętnie, ten kontrakt dla Lublina skrzętnie podsumowuje i podsumowała swego czasu Fundacja Wolności. Rzeczywiście pokazała, co się udało przez prezydentowi Lublina, przez, no akurat to był moment takich 3 lat jego funkcjonowania, ale rzeczywiście część jego obietnic została zrealizowana. Według wyliczeń fundacji było to z tego kontraktu 11 obietnic zrealizowanych, 9 w trakcie realizacji, ale no oczywiście zawsze pozostaje pytanie, które z tych obietnic są ważniejsze. Pytanie, czy zwiększenie na przykład systemu roweru miejskiego, jaka jest ranga tego, czy kwestia inwestycji, czy to, że jak prezydent obiecał 2 miliardy na inwestycje, no i można powiedzieć, że właściwie inwestycje się toczą. One nie zostały dokończone, ale się toczą, więc czy to jest realizowane, czy nie? No pewnie w trakcie. Co z tego wyjdzie? No musimy to oceniać też na bieżąco.
Inwestycje, kwestia rozwoju miasta. Kiedy się przyjeżdża na Stare Miasto w Lublinie, pierwsze co widać to duży remont głównej ulicy Starego Miasta, czyli no i dobrze pamiętam ulicy Krakowskie Przedmieście, czyli w mieście się dzieje, w mieście widać ruch. Pytanie, czy to jest ruch w dobrą stronę?
Znowu, no to też kwestia tego, czego mieszkańcy oczekują. Krakowskie Przedmieście, ta część deptaka, która jest w tej chwili remontowana, rzeczywiście wydaje się, że konieczność jakiegoś liftingu, bo to w tych kategoriach trzeba rozpatrywać, była potrzebna i była oczekiwana. Dzisiaj jednak główne pytanie jest o to, czy termin jest przypadkiem adekwatny, no bo mamy od miesiąca doskonałą pogodę, mamy długie weekendy i rozkopany deptak i przeciągające się cały czas prace, no i to też irytuje mieszkańców, a z drugiej strony oczywiście ta część deptaka po tej drugiej stronie, po której my siedzimy, bo jesteśmy na Starym Mieście, ale część ta deptaka po drugiej stronie, czyli Plac Litewski, ponad 2 lata budowy, zakończona w tamtym roku inwestycja, inwestycje, no i to ma być takie uzupełnienie tamtej inwestycji.
Jakbyśmy mieli podsumować 8 lat Krzysztofa Żuka jako prezydenta Lublina, to jaka wizja się z tych 8 lat wybija? Co możemy powiedzieć, jakiego Lublina chciał i do jakiego Lublina doprowadził nas pan prezydent?
Pewnie trzeba najlepszą osobą, która by odpowiedziała na to pytanie, jest sam Krzysztof Żuk, pan prezydent.
Bo mógłby nie być do końca obiektywny w tym, co mówi.
Pewnie tak, ale pewnie z tą obiektywnością każdy może mieć problem. Natomiast nie wiem, czy Krzysztof Żuk rzeczywiście posiada wizję. Rzeczywiście trzeba przyznać, że posiada niewątpliwe sukcesy. Natomiast trzeba też powiedzieć, że część jego działalności to jest rodzaj PR-u i też ta jego popularność wynika z dobrego PR-u, zaangażowania z całej rzeszy urzędników, służb publicznych do tego, żeby kreować wizerunek człowieka, który jest przynajmniej po części ojcem tego sukcesu Lublina.
Lublin w Polsce słynie jako miasto akademickie, tak cały czas jest tak, że młodzi ludzie do Lublina chętnie przyjeżdżają, żeby się kształcić i podnosić swoje kompetencje?
Tak, rzeczywiście tak jest, tak było, może nie jest tak, że Lublin, jak kiedyś jeszcze mówiono, ma 100 tysięcy studentów, to się rzeczywiście zmienia, ale ta liczba studentów studiujących tutaj w Lublinie oscyluje wokół 80 kilku tysięcy studentów, natomiast, co oczywiście przy 360 tysiącach mieszkańców, to jest skala.
To jest widoczne odsetek.
Każdy mieszkający w Lublinie wie, że kiedy zaczynają się wakacje akademickie, miasto pustoszeje. I widzimy to na ulicach, widzimy to właściwie w każdym elemencie. Pustoszeje po prostu, wiadomo, tutaj na Starym Mieście wieczorami nie pustoszeje, natomiast odczuwalne jest to w takim życiu codziennym, przede wszystkim w komunikacji miejskiej.
Jeżeli dobrze liczę, co czwarty mieszkaniec Lublina, w cudzysłowie, to jest student, no to jeżeli co czwarty, co połowa z tych studentów wyjedzie, no to nagle...
Oczywiście część z nich jest mieszkańcami, prawda, część dojeżdża. Natomiast co się zmieniło, myślę, w ostatnich latach, to duże zwiększenie studentów z zagranicy. Oczywiście część to jest ze wschodu. Na przykład w Lublinie. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o umiędzynarodowienie polskich uczelni. 1600 studentów na samym UMCS-ie. Oczywiście procentowo z tego ponad 1300 to studenci z Ukrainy, ze wschodu, ogromna rzesza właśnie tych studentów i to też widzimy na ulicach. Tutaj język ukraiński na przykład właściwie nikogo nie dziwi, czy akcent ukraiński nikogo nie dziwi w sklepach, restauracjach, na uczelniach.
Tak samo jak w Warszawie.
W Warszawie czy we Wrocławiu. Oczywiście tutaj jest trochę skala inna, bo mamy mniejsze miasto i u nas to też tak jak w Soczewce widać, a jesteśmy też bramą wschodu.
Tutaj
do nas jako do pierwszego takiego miasta bardzo często przyjeżdżają.
I teraz co robi miasto, co robi włodarz z tym bogactwem, z tym 80 tysięcy studentów, spora część, czy jakaś istotna część z zagranicy i co robi miasto, żeby absolwentom, kiedy już student zostanie absolwentem, to żeby on w Lublinie został, czy tutaj widać jakąś działalność, żeby utrzymać ten młody potencjał w mieście?
No, to jest też, myślę, pole do ogromnego popisu. Myślę, że bardziej mógł być to by plan na kolejną kadencję Krzysztofa Żuka, niż mielibyśmy coś tutaj podsumować. Oczywiście była wielokrotnie mowa o tym, żeby zachęcać młodych ludzi do pozostania w Lublinie, tworzyć tu miejsca pracy, zachęty właśnie w postaci jakichś profitów, mieszkań i tak dalej, i tak dalej.
Inwestycje to jest deptak, to jest plac litewski, ale czy inwestycje są jak inwestycje rozwojowe, czyli kolejne firmy, ściąganie przedsiębiorców, ściąganie nowoczesnych technologii do Lublina, czy to też się odbywa, czy tylko inwestycje kończą się na kostce Bauma, którym się wyklepuje kolejne ulice.
Jakiś tam hotel powstał i miejsca noclegowe. Rzeczywiście Lublin stał się takim miejscem, mam wrażenie, wielu konferencji i sympozjów. No pytanie, czy to podnosi nasz potencjał. Myślę, że tu ogromne właśnie pole do zaangażowania, czyli te inwestycje, które tak jak pan powiedział, przyciągną inwestorów. Tego cały czas Lublinowi brakuje, dużych, poważnych inwestycji rozwojowych.
to przejdźmy do konkurentów pana prezydenta Żuka. Objawiło się dwóch. Sylwester Tułajew, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej radny, chyba 9 lat zasiadał w Radzie Miejskiej.
Zdaniem Krzysztofa Żuka to zbyt krótki czas, żeby mógł go poznać. Ja oczywiście cytuję, ale pan prezydent wyraził taką opinię, kiedy rzeczywiście kandydat Prawa i Sprawiedliwości został ogłoszony jako kandydat na tej partii na prezydenta Lublina, czyli Sylwester Tułajew był 9 lat radnym, rzeczywiście obecnie jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. Młody człowiek, 38 lat, poza właściwie tą karierą samorządową, która głównie wyznacza jego jakby kierunki działania, no i teraz parlamentarną, to nie ma większego doświadczenia jako takiego zawodowego. On po prostu od zawsze był zaangażowany społecznie.
Ale to jest poważny kontrkandydat dla prezydenta, który wygrał poprzednie wybory w pierwszej turze?
Myślę, że Krzysztof Żuk musi się obawiać każdego kandydata Prawa i Sprawiedliwości, czyli partii dzisiaj rządzącej, partii cieszącej się ogromnym poparciem społecznym, ale także partii, która ma ogromne ambicje do tego, żeby wygrać wybory w Lublinie. Czy wygra wybory prezydenckie, tego nie wiem, natomiast nie wiadomo, jak to będzie w Radzie Miejskiej, bo pamiętajmy, że klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta w Lublinie to jest największy klub dzisiaj, to znaczy ma 15 radnych, klub Platformy Obywatelskiej ma 13 radnych, 3 radnych wspólnego Lublina, którzy tworzą taką oczywiście koalicję prezydencką i co myślę, że jest także jakimś pomysłem na próbę sukcesu Krzysztofa Żuka w tych wyborach, ale właśnie mówię, dlatego nie wiadomo jak to się
może być tak, że
potoczy.
Rada będzie z większością pisowską, a prezydent będzie z Platformy.
Teoretycznie tak może być, tylko wiemy też, pamiętajmy, że ten, kto wygra wybory, prezydent ma pewne też możliwości różnego rodzaju narzędzia do tego, żeby taką większość sobie zorganizować już po wyborach, nawet jeśli jej nie uzyskał podczas głosowania.
Wyciąganie radnych jest znane.
O tym pamiętajmy. I to też zresztą było stosowane, także należy to powiedzieć uczciwie w tej kadencji przez ekipę Krzysztofa Żuka. Natomiast jeszcze wracając do pytania, no oczywiście ma szansę Sylwester Tułajew. Dzisiaj przede wszystkim może liczyć na elektorat Prawa i Sprawiedliwości. To jest w mieście regularnie od kilku ładnych lat. To jest takie stałe 30%.
W wyborach parlamentarnych PiS wygrało tutaj, w Lublinie, w
tak,
samym mieście?
Czy
tylko w województwie?
Nie, Lublin. Lublin jest dosyć specyficznym miastem, bo z jednej strony jest takim typowym, tym dużym miastem, w którym nazwijmy się ta koalicja prezydentów zawsze miała się silno i tutaj bardzo często braliśmy przykłady, czy mieszkańcy brali przykłady, czy z Wrocławia, czy z Gdańska, jakby próbując formułować tego typu właśnie opinię o Lublinie, że tam przede wszystkim osobowość prezydenta jest kluczowa, natomiast Prawo i Sprawiedliwość zawsze jest silne w Lublinie i nigdy nie można tego lekceważyć i to bez wątpienia to jest punkt wyjścia dla Sylwestra Tułajewa i myślę, że dopiero kampania wyborcza pokaże, na ile on rzeczywiście procent głosów ma szansę zdobyć.
Kampania wyborcza już właściwie ruszyła, mówi się o prekampanii, chociaż już wspomniana Fundacja Wolności wypisała, że być może pan poseł przekroczył uprawnienia na swoim briefingu z ministrem Szefernakerem, kiedy prezentował pierwsze pomysły.
Ja myślę, że regularnie pojawiają się tego typu zarzuty i nie tylko w Lublinie, nie tylko, bo tego typu zarzuty można formułować zarówno pod kątem Krzysztofa Żuka, który ogłosił swoje kandydowanie jeszcze właściwie w ubiegłym roku i można tak powiedzieć, że każda jego konferencja prasowa, na której on chwali się swoimi dokonaniami czy mówi o jakichś planach, też jest rodzajem kampanii wyborczej. Ja bym naprawdę nie przesadzał, bo musielibyśmy albo po prostu dostosować to do wszystkich kandydatów, czy do wszystkich osób, które mają ambicje do kandydowania, żeby, nie wiem, o niczym nie mówiły do momentu, kiedy kampania się faktycznie nie rozpocznie.
To jeszcze pytanie na sam koniec o pewne postulaty, czy program Sylwestra Tułajewa, czy już coś można powiedzieć o tym kandydacie, że on coś konkretnego Lubinowi zaproponował?
Nie, to znaczy ja myślę, że to jest na tym etapie też ciężko oczekiwać jakichś takich kluczowych deklaracji. Oczywiście Sylwester Tułajew został ogłoszony jako kandydat i on dopiero od niedawna, to jest początek maja był tym momentem, kiedy on został ogłoszony. Oczywiście pewnie w samym Prawie i Sprawiedliwości już wiedziano to nieznacznie wcześniej, ale nie za bardzo wcześniej, bo trzeba przypomnieć,
że... A były jakieś inne nazwiska wśród...
Tak, oczywiście był wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, mówiło się o pośle Arturze Soboniu, który teraz jest wiceministrem inwestycji. Tak, tych nazwisk było bardzo dużo i do ostatniego momentu, ja tydzień przed ogłoszeniem kandydata, ty nawet mniej, rozmawiałem z jednym z profesorów, radny lubelskim, profesor Mieczysław Ryba, bo o nim także w ostatnim momencie wówczas pod koniec kwietnia się nawet mówiło i on jeszcze do końca nie był w stanie powiedzieć, absolutnie zaprzeczyć ani potwierdzić. Mówił o spekulacjach, ale jeszcze do ostatnich chwil nie było wiadomo, kto będzie tym kandydatem, więc na razie to się tak dopiero rozpędza. Sylwester Tułajew się zaczął pojawiać także w ogólnopolskich mediach częściej, myślę, jak tak analizuję, że widać, że się pojawia i myślę, że zaczyna budować swoją rozpoznawalność i pomysł na tę kampanię, która przed nami.
Są takie dni w telewizji publicznej, w TVP Info, kiedy pan poseł jest o godzinie 20 i o godzinie 21.30, więc można się napatrzeć na pana posła. Panie redaktorze, czy ktoś może zagrozić, na koniec, bo czas nas goni.
Nie,
dwójka i koniec.
Myślę, że dzisiaj kluczowym pytaniem jest to, czy będzie druga tura wyborów prezydenckich w Lublinie. Pamiętajmy, że Krzysztof Żuk 60% głosów miał w poprzednich wyborach i dzisiaj to jest główne zmartwienie Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli nie Sylwester Tułajew, to myślę, że nikt.
Nikt. Tomasz Nieśpiał, dziennikarz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Radio Lublin, był pierwszym gościem Poranka Wnet, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Zaczęliśmy naszą opowieść o politycznym Lublinie i o politycznej Lubelszczyźnie i za chwilę, dosłownie za chwilę wrócimy do opowieści właśnie o województwie. Szukam wzrokiem kolejnych gości. Zapraszam. Ja tylko powiem, że nadajemy ze restauracji Sielsko-Anielsko na rynku Starego Miasta Lubelskiego. Przede mną gmach Trybunału Koronnego. O tym gmachu i o historii Lublina, jak już Państwu mówiłem, będziemy mieli okazję rozmawiać o godzinie 7.45, a ja zagadałem, sprytnie udało mi się zagadać do tego momentu, aż przyszli do studia kolejni goście. Jeszcze tutaj jeden gość jest niesforny, ale już jest. No dobrze, to skoro było trochę o mieście, to teraz powiedzmy trochę o województwie. Michał Mlawa, rzecznik Klubu Radnych PiS w Sejmiku Wojewódzkim i radny tegoż sejmiku, a także rzecznik Azotów Puławy, ale o tym za chwilę. Dzień dobry, panie radny.
Witam państwa serdecznie, witam panie redaktorze.
I Michał Rodak, członek zarządu Kukiz 15 na Lubelszczyźnie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
No to czym żyje województwo lubelskie? Kto rządzi w sejmiku? Może najpierw pan Michał Mlawa.
Szanowni państwo, w sejmiku województwa lubelskiego niedawno obchodziliśmy w naszym przekonaniu smutną rocznicę dziesięciolecia rządów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość jest największą siłą, wygrywa wybory do sejmiku województwa na terenie Lubelszczyzny, natomiast nigdy nie wystarcza tej większości radnych do tego, aby regionem lubelskim rządzić, tak jak jest to chociażby na Podkarpaciu. Proszę państwa, te 10 lat to smutna rocznica. Powiem panu redaktorowi tylko dwa przykre przykłady. Proszę państwa, w 2018 roku nie mamy jak dojechać do Nałęczowa, pięknego uzdrowiska na terenie województwa lubelskiego, do którego prowadzą drogi wojewódzkie. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. To jest jakiś impasybilizm kompletny samorządu województwa. Drugi przykład dobitnie pokazujący jakby niemoc i niewykorzystywanie szansy na rozwój regionu to chociażby nasze piękne Roztocze i po raz kolejny chcę państwa tam zaprosić, natomiast uważajcie na drogi tam
jak
prowadzące.
Jak rozumiem, poza dobrą terenówką nikt tam nie dojedzie. Też
może być ciężko.
Zapytam się o to, może to jest państwa wina, wina Prawa i Sprawiedliwości, że mimo, że macie większość w sejmiku, w tym, że jesteście największym klubem, to po prostu nie możecie sobie dobrać koalicjanta. Może to w was leży problem.
Coś w tym być może jest, chociaż nie do końca tak uważam. Ja przypomnę, miałem okazję w tej historii w ogóle samorządu województwa lubelskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe w zasadzie cały czas rządzi lub współrządzi, czy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, czy był taki z Samoobroną, przez chwilę rządzili, ostatnimi czasy zabetonowana koalicja z Platformą Obywatelską. Był, proszę państwa, rok i dwa miesiące, kiedy w województwie lubelskim powstała, no dzisiaj niewyobrażalna, ale powstała koalicja Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, i przez te rok i dwa miesiące zapadły jedne z najważniejszych decyzji dla rozwoju regionu, bo zapadła decyzja o budowie lotniska w Świdniku i dziś to lotnisko funkcjonuje, z niego latamy. A przypomnę, że Polskie Stronnictwo Ludowe forsowało pomysł budowy lotniska w Niedźwiadzie i gwarantuję państwu, że do dzisiaj Lubelszczyzna nie miałaby żadnego lotniska. Naprawdę przez ten rok i dwa miesiące odsunięcia od władzy PSL-u udało się wiele rzeczy zrobić. Odpowiadając na pana pytanie, mamy przekonanie, że w wyborach samorządowych 2018 roku uda nam się wreszcie sięgnąć po większość w sejmiku i uda nam się rządzić, realizować nasz program, na który mieszkańcy województwa głosują. Nie ukrywamy, że być może pojawi się ugrupowanie
koalicjant
w sejmiku,
siedzi nawet...
będzie można ten program realizować.
Siedzi nawet obok Michał Rodak, członek zarządu Kukiz15 Lubelszczyzna. Tak jest, państwo już się gotujecie do roli koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku wojewódzkim na Lubelszczyźnie?
Ta koalicja jest nam głównie zarzucana na poziomie sejmowym, dlatego że media przekazują, że jesteśmy właściwie koalicjantem PiS-u, gdy mamy jeden z najmniejszych współczynników pod względem podobieństwa głosowań. Większy współczynnik na przykład ma PO, czy chociażby Nowoczesna.
Polityka krajowa rządzi się własnymi prawami, a lokalna to troszeczkę co innego. Zaskakujące koalicje się zdarzają. Pana ocena, może tych 10 lat, no bo jakiś, już nie oceniajmy całej III Rzeczypospolitej, ale te 10 lat rządów obecnej koalicji w województwie, jak pan ocenia?
Przede wszystkim niewykorzystane fundusze unijne. To jest właściwie główny problem nie tylko Lubelszczyzny, ale tak zwanego całego bloku wschodniego. Jest tworzony jednak podział na Polskę A i Polskę B, gdzie te fundusze unijne w Polsce A są lepiej wykorzystywane, natomiast w Polsce B wskaźnik wykorzystywania funduszy unijnych na Lubelszczyźnie jest jednym z najniższych. Dlatego myślę, że tutaj należy szukać tego, dlaczego Lubelszczyzna jest jednak biedna.
Być może to jest tak, że obecna perspektywa finansowa jest trudna, jest trudniejsza niż poprzednia, wymaga więcej inwencji, więcej zaangażowania także od przedsiębiorców, żeby środki unijne pozyskać. Może po prostu specyfika regionu nie pasuje do nowych, do obecnych form prawnych funduszy europejskich.
Już same fundusze unijne są dość ciężkie z takiego względu, że samo ich wykorzystanie, bo to właściwie nie są dotacje. To jest refundacja, dlatego że trzeba mieć na początku wkład własny, następnie zostają te fundusze oddawane.
To jeszcze przejdźmy do Kukiz 15, już ma swoje listy, wy już macie kandydatów?
Mamy kandydatów do zapełnienia pełnych list, jednak nadal czekamy na kandydatów. Mamy portal samorządy z kukiz.pl, gdzie każdy może się zapisać, wejść, wpisać się, czy chce kandydować w mieście, czy w powiecie, czy do sejmiku województwa.
Właśnie, bo Paweł Kukiz ogłosił taki otwarty format, że w zasadzie zapraszamy wszystkich na nasze listy, że kto przejdzie weryfikację, ten będzie kandydatem. Kiedyś Kukiz 15 starał się robić kilka organizacji. To była endecja, to byli rolnicy, to byli wolnościowcy. Co z tego pozostało? Co z tego pozostało na listach w Lubelszczyźnie? Czy jeszcze to jest tak, że wy stworzycie taki bardzo szeroki front różnych osób z różnych dziedzin, z różnych środowisk?
Stawiamy przede wszystkim na ludzi młodych, uczciwych, nieumoczonych w te partyjne klany. Także u nas mamy właściwie tą komfortową sytuację z takiego względu, że my nie mamy de facto członków, znaczy takich członków, żeby ich poobsadzać po urzędach, gdzie to zobowiązania chociażby PSL-u są. Dlatego oni walczą o przeżycie, my walczymy o to, żeby obywatele przejęli samorządy. Naszym podstawowym hasłem jest oddajmy samorządy obywatelom i do tego będziemy dążyć, dlatego czekamy na ludzi uczciwych, młodych, pracowitych. Są to samorządowcy, są to społecznicy, są to członkowie stowarzyszeń, zwykli obywatele, przedsiębiorcy.
Michał Rodak z Kukiz 15 powiedział, że już listy są.
Konkretyzując, list jeszcze ułożonych nie ma, są kandydaci.
Są kandydaci, jak jest w Prawie i Sprawiedliwości, Michał Mulawa, to już jest tak, że macie mniej więcej, bo też nie jest łatwa sytuacja, jest Solidarna Polska, jest Porozumienie Jarosława Gowina, trzeba jakoś się poukładać na tych listach, już wszystko jest dopięte na ostatni guzik.
W obozie Zjednoczonej Prawicy trwają prace, w zasadzie są na ukończeniu, jeżeli chodzi o listy do sejmiku województw. Również taka sytuacja ma miejsce na terenie województwa lubelskiego. Ja bym może wrócił do, jeżeli pan redaktor pozwoli, bo to pytanie o wydatkowanie środków unijnych w regionie lubelskim.
Tak, bo to jest najważniejsza funkcja marszałków województwa. Najwięcej pieniędzy z tego mają i to jest ich główne zadanie.
Tak, ja się bardzo, ja tą tematyką zajmuję się od 2006 roku tak naprawdę i rzeczywiście sytuacja w regionie lubelskim jest fatalna. Marszałek sobie w ogóle nie radzi z przekazywaniem środków na inwestycje do samorządów, do przedsiębiorców. Jakie są tego konsekwencje? Konsekwencje są tego takie, że 2 miliardy euro z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 14-18 na Lubelszczyznę do lubelskiej gospodarki nie trafia, bo poziom wydatkowania tych pieniędzy jest na poziomie kilku procent. Zwraca na to uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i tutaj pan redaktor powiedział, że być może ten program jest za trudny, tylko prawda jest taka, że my sami ten program pisaliśmy. To urzędy marszałkowskie pisały Regionalny Program Operacyjny pod kątem rozwoju regionu, więc jeżeli teraz ktoś mówi, że ten program jest źle napisany, no to przyznaje się do ogromnego błędu. Powiem więcej, mamy 2018 rok i my mówiliśmy od 2 lat o tym na sejmiku. Wydawajcie te pieniądze, pomagajcie samorządom, muszą samorządy realizować te projekty. I przez rok nic się nie działo. Fatalne wykorzystanie. Drugi rok. Obecnie my mamy sytuację taką, że zostało podpisanych znowu mnóstwo umów i czym to znowu skutkuje? Na rynek inwestycji zostały rzucone tak ogromne obecnie środki,
że windują ceny usług i towarów.
Dokładnie tak, że ceny przetargowe przekraczają kosztorysy inwestorskie, wykonawcy schodzą z budów i mówiliśmy o tym 2 lata temu, że taka sytuacja może mieć miejsce, nie słuchano nas, mamy teraz tego konsekwencje. Podam przykład, budowana hala sportowa, bardzo potrzebna w Puławach, ale myślę, że wielu samorządowców się z tym boryka. Najtańsza oferta po przetargu jest około 30 milionów wyższa niż wartość kosztorysowa tego projektu. Samorządowcy mają z tym ogromne problemy. Z jednej strony się cieszą, że otrzymują te środki, z drugiej strony patrzą na budżety. No fatalnie to naprawdę zostało przeprowadzone.
Po prawie 15 latach naszego członkostwa w Unii Europejskiej chyba już nauczyliśmy się, że środki europejskie mogą być zbawienne dla gospodarki, ale mogą też być pułapką zadłużenia, z którego potem ciężko wyjść, jeżeli się inwestuje nierozsądnie. Demografia to jest zmora większości województw wschodniej Polski, gdzie ludzi ubywa, gdzie wiele osób, szczególnie młodych, wyjeżdża do albo za granicę, albo do innych aglomeracji w Polsce. Jak wygląda to na Lubelszczyźnie? Michał Rodak z 15, czy to jest tak, że młodzi, pan też jest młodą osobą, z Lubelszczyzny wyjeżdżają, szukają szczęścia gdzie indziej?
Czy mi się wydaje, że ten wskaźnik jednak, bo to jest około 2000 osób rocznie, ubywających z miasta.
Z samego Lublina.
Myślę, że ci ludzie jednak przenoszą się na okoliczne miasteczka, okoliczne wsie. Dlatego ważnym jest, żeby patrzeć na Lublin szerzej, nie tylko na samo miasto Lublin, ale też na te okoliczne wsie i podejść do Lublina jako do miasta metropolitalnego.
Michał Mulawa, rzecznik klubu radnych PiS w Sejmiku, dostrzega problem demografii, czy Lubelszczyzna jest wolna od tej plagi emigracji wewnętrznej i zewnętrznej?
Oczywiście, że my dostrzegamy tą sytuację. W moim przekonaniu, po pierwsze, ta koncepcja rozwoju Polski, która była realizowana przez rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u, czyli te tak zwany dyfuzyjny model...
Dyfuzyjno-polaryzacyjny.
Tak jest, dyfuzyjno-polaryzacyjny model rozwoju Polski, polegający na tym, że rozwijamy największe ośrodki wzrostu, a wokół nich budują się jakieś tam mityczne kręgi, które również popełnione zostały ogromne błędy, dlatego że zaniedbano bardzo mocno miasta powiatowe, mniejsze miejscowości, zwijano Polskę, likwidowano posterunki policji itd., itd. Ta tendencja po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość jednak się zmieniła, plus program społeczny, jakim jest program 500+, i inne programy społeczne rządu Prawa i Sprawiedliwości, tę tendencję, mam nadzieję, bo tego jeszcze nie, to dopiero powoli widać, aczkolwiek widać, zatrzymają tę tendencję wyludniania się również Polski Wschodniej, natomiast również w tej materii odpowiedzialną politykę powinni kreować i prowadzić marszałkowie województw.
I jeszcze zapytam o sytuację w Puławach, co słychać w Azotach?
Jeżeli chodzi o grupę Azoty, toczy się cały czas dyskusja na temat tej współpracy wewnątrzgrupowej. No mi tutaj jest oczywiście niezręcznie
łączyć dwie role.
Natomiast jako radny, jako polityk Prawa i Sprawiedliwości chcę powiedzieć, że Azoty Puławy są oczkiem w głowie i parlamentarzystów Lubelszczyzny. Jest to największa firma, która angażuje się najbardziej w projekty społeczne, kulturalne, sportowe w województwie lubelskim i mamy nadzieję, że te rozmowy przyniosą skutek i...
Ja wiem, że lokalni politycy nie lubią mówić o tym, co będzie po wyborach, a szczególnie o koalicjach powyborczych, ale już tutaj Michał Mulawa z Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że jest taka szansa i wola, że być może uda się stworzyć wspólną koalicję z Kukiz 15 w Sejmiku. To jeszcze dopytam na koniec Michała Rodaka z właśnie z Kukiz 15. Czy państwo w ogóle biorą pod uwagę taką możliwość, że wspólnie będziecie rządzić województwem lubelskim?
Bierzemy pod uwagę każdą możliwość i...
Z PSL-em również?
Myślę, że
Również, z Platformą również.
Jeżeli przegłosują nasze podstawowe postulaty, myślę, że jest możliwość na każdą koalicję.
Pełny oportunizm.
Tego bym tak nie nazwał, aczkolwiek odnosząc się jeszcze do Azotów Puławy, poseł Kulesza mocno angażuje się w ten temat. Nie zgodzę się tutaj, że parlamentarzyści na Lubelszczyźnie właśnie się w to angażują, bo poseł Kulesza wystosował oficjalne pismo z poparciem dla Azotów Puławy i podpisało się pod nim tylko 4 parlamentarzystów, w tym muszę tutaj pochwalić pana posła Łopatę, także się pochwalił, podpisał pod tym.
Pamiętam historię, kiedy Puławy były w trudnej sytuacji, także przez dość niefrasobliwą inwestycję w elektrownię, wtedy chociażby pani poseł Gabriela Masłowska z Prawa i Sprawiedliwości bardzo silnie nie działała, więc tutaj te rzeczywiście Puławy były przez wielu polityków zauważane i ich problemy, także nie tylko polityków z Puław, ale także ze stołecznego dla Lubelszczyzny Lublina. Ostatnie pytanie w tej części. Czy pan poseł Kulesza wystartuje na prezydenta Lublina? To już jest pewne.
Chwilowo mamy 2 poważnych kandydatów i jeszcze nie zostali ogłoszeni.
Jednego nazwaliśmy, kto jest drugim poważnym kandydatem, możemy powiedzieć, czy to tajemnica?
Tak jak powiedziałem, mamy 2 poważnych kandydatów. Nie mogę powiedzieć, czy jest to poseł Kulesza, czy ktoś inny, aczkolwiek są to poważni kandydaci i myślę, że...
W ostatnim sondażu, który Kurier Lubelski bodajże publikował 2 dni temu, poseł Kulesza ma 13% poparcia.
To tylko pokazuje niezadowolenie ludzi z obecnej władzy i słabość kandydata PiS-u na prezydenta.
No, kandydat PiS-u ma dwa razy więcej głosów, więc nie wiem, co to jest.
To przy wyniku ogólnopolskim PiS-u jest bardzo słabym wynikiem.
Przecież to młody kandydat.
Nie, ale dlaczego poparcie dla pana Kuleszy pokazuje nieudolność obecnej władzy, rozumiem, pana prezydenta Żuka?
Michał Mulawa zadaje pytanie jeszcze.
Pokazuje.
Z takiego względu, że ludzie jednak widzą, że Lublin jednak jest kształtowany jako takie miasto sukcesu przez prezydenta Żuka. Widać, że to się nie udaje i część głosów przeszło na Kukiz 15, dlatego że stanowimy tą właściwie jedyną obywatelską siłę w Lublinie. A gdy prezes Jarosław Kaczyński wychodzi i niejako namaszcza kandydata nieznanego w Lublinie, mimo że młodego, to jednak nieznanego, będącego wieloletnim samorządowcem, to ludzie jednak patrzą, kto działa.
Pan zacytował Krzysztofa Żuka, który też stwierdzi, że nie zna.
Nie, jeżeli pan mówi, że poseł, który dostał 17 tysięcy głosów, bardzo dobry wynik w wyborach do Sejmu, jest osobą nieznaną, to rzeczywiście
ale
nie
będziemy,
jest osobą znaną.
O 8.10, 8.12 będziemy mieli okazję poznać bliżej pana posła, bo będzie naszym gościem.
Ale muszę, panie redaktorze, jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Słucham. Przypomnę tylko, że pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, w momencie swojego startu miał w niektórych sondażach, do których my nie przywiązujemy do końca uwagi, 14%, 20% i też wszyscy twierdzili, że jest kandydatem nieznanym i tak dalej. Jesteśmy przekonani, że Sylwester Tułajew sobie znakomicie poradzi i już w tym roku będziemy mieli nowego prezydenta Lublina.
Bo tutaj się zagadamy, a czas leci, to ja pozwolę sobie podsumować. Sytuacja podobna jak w wyborach prezydenckich, gdzie Paweł Kukiz zrobił 20% i większość tego elektoratu przeszło potem na Andrzeja Dudę, więc może z tym...
Mam nadzieję, że w tym momencie...
Że będzie odwrotnie.
Samorządowych,
że to głosy.
PiS przejdzie na Kukiz 15.
To trudno, żeby było inaczej. Michał Mulawa, radny Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Wojewódzkim, był gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Michał Rodak, członek zarządu Kukiz 15 Lubelszczyzna, również dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Najmocniej nie graliśmy żadnej piosenki w tym poranku i to jest niestety moja choroba radiowa, że rzadko gramy muzykę, to może zagrajmy Bratanki w kinie w Lublinie. Nie jest to zbyt oryginalny pomysł, ale niech będzie.